Habemus Papam. Eminentissimum ac reverendissimum Dominum, Dominum Georgium Marium, Sancte Romane Ecclesiae Cardinalem Bergoglio.
Jezuici. Audycja Anny Rembas.
Wybór jezuity kardynała Jorge Mario Bergoglio na papieża jest dla Towarzystwa Jezusowego wielkim wyróżnieniem, ale nie będzie miał większego wpływu na przyszłość tego zakonu, uważają jezuici pracujący w Watykanie. Jezuici podkreślają, że kardynał Bergoglio przestał być bezpośrednio związany z Towarzystwem Jezusowym już w momencie wyświęcania na biskupa. Choć zaznaczają także, że formacja i duchowość jezuicka zawsze cechowała działania nowego papieża. Członkowie Towarzystwa Jezusowego, określani często przez dziennikarzy jako czarna służba papieska lub policja papieska, zajmują w Watykanie ważne stanowiska, jednak nie są to te, które media oceniają jako najbardziej prestiżowe. Kiedy jezuita zostaje biskupem, to traci bierne i czynne prawo głosu w zakonie. Formacja jezuicka nowego papieża może mu tylko pomóc w sprawowaniu tego urzędu. Historia jezuitów sięga XVI wieku. Zakon założył były oficer hiszpański Ignacy Loyola, który wspólnie z grupą studentów z Sorbony złożył w sierpniu 1534 roku śluby zakonne na paryskim wzgórzu Montmartre.
Wojciech Żmudziński, jezuita, dyrektor Centrum Marupę. Jezuici zawsze stawiali na poznanie siebie. Stawiali na to, by w formacji człowiek sam bardzo dobrze siebie poznał. Poznał swoje słabości, swoje mocne strony.
Jezuita to człowiek, którego posyła się tam, gdzie nikt nie chce pójść, do najtrudniejszych miejsc. Jezuici swoją posługą są obecni w wielu obszarach życia społecznego. Jednym z ważnych aspektów jest działalność intelektualna. Jezuici mają kilkadziesiąt uniwersytetów na całym świecie, setki szkół podstawowych i średnich. Są obecni w mediach, nie tylko zresztą kościelnych. Prowadzą parafie, domy rekolekcyjne, centra formacyjne.
Elastyczność i pomysłowość, która właśnie pozwala jezuitom, by byli tam, gdzie inni nie idą, by zajęli się czymś, czym nie zajmują się inni księża czy inne zakony, bo wydaje się, że to niewiele ma wspólnego z kościołem czy z byciem księdzem. Ja znam takiego jezuitę, Amerykanina, który z zawodu jest klaunem w cyrku. I to jest jego zawód, i to jest część jego misji. Jezuita, który jest astronomem, to jest na tyle ważne, by w różnych kontekstach, w różnych społecznościach jezuita potrafił zachęcać tych, z którymi pracuje, do głębokiej refleksji nad dobrem tego świata. To jest bardzo charakterystyczne dla jezuitów. Dobro świata, dostrzeganie okazji bardziej niż zagrożeń, podejmowanie wyzwań jako czegoś, co dodaje energii i czegoś, co jest konieczne do rozwoju. I to, co dzisiaj generał jezuitów i kongregacja generalna, która się ostatnio odbyła, to do czego nas zachęca generał, to pójście na granicę, czyli pójście jakby na granicę kościoła, pójście tam, gdzie są ludzie, którzy nigdy do kościoła nie przyjdą, pójście tam, gdzie nikt nie idzie poza wszelkiego rodzaju struktury, poruszanie się w takiej sferze, gdzie inne zakony i inni księża nie docierają.
Zgromadzenie jezuitów, nazywane Towarzystwem Jezusowym, po łacinie Societas Jezu, stąd skrót SJ, umieszczany przy nazwiskach jezuitów, uroczyście zatwierdził w 1540 roku papież Paweł III. No, my, no, no,
Kropisz, duszpasterz akademicki Gdańsku Brzeszczu.
Ja zawsze mam wątpliwości odnośnie tej wyjątkowości, o której wiele osób mówi. Wydaje się, że to, co zrobił święty Ignacy, zakładając zakon, czy w zasadzie powołując wraz ze swoimi pierwszymi towarzyszami ten zakon, to tak naprawdę odnawiając to, co jest w Ewangelii. I nie ma niczego szczególnego, jeśli chodzi o to, jak my funkcjonujemy, natomiast jest to cały czas próba odnowy i wracania do tego, o czym mówił Jezus. To, co nas jako jezuitów będzie wyróżniało, choć pewnie nie jest to rzecz jasna wyłączne dla nas, to jednak dość jasne popatrzenie na to, co jest szukaniem dobra i odrzuceniem tego, co jest złem. Święty Ignacy w pewnym momencie daje bardzo ciekawy obraz zaproponowany na modlitwę dwóch armii, które szykują się do wojny. On sam był żołnierzem, on sam był rycerzem, patrzy przez taki pryzmat. Mówi, są dwie armie i dwa sztandary, Jezusa i szatana. Krótko mówiąc, daje obraz, w którym jest pole bitwy i nie ma niczego po środku. Jestem albo po jednej, albo po drugiej stronie. Jestem po stronie sprawiedliwości, albo nie. Po stronie dobra, albo po stronie zła. Po stronie prawdy, albo kłamstwa. Stąd pewnie to będzie pierwszym rysem i cały czas szukanie Boga, który jest obecny w świecie, który jest tutaj i z którym jestem w stanie wybrać i zdecydować. Wybieram to, co słuszne i dobre. I znów to, co będzie bardzo charakterystyczne dla duchowości ignacjańskiej, to przekonanie, że jest to dostępne dla każdego człowieka. To znaczy Bóg nie jest odległy, Bóg jest tutaj z nami i jest do odnalezienia w sercu przez każdego człowieka i każdy z nas spoglądając swoje serce, odnosząc się wprost do Boga, czy nie, pewnie bym dodał, jest w stanie rzeczywiście wybierać to, co jest słuszne, to, co jest właściwe. Zarazem dla świętego Ignacego bardzo ważnym punktem odniesienia był sam Jezus. Bo to popatrzenie na Ewangelii i rzeczywiście wczytywanie się, jak on żył, co on mówił, co robił, w jaki sposób funkcjonował z drugim człowiekiem. Patrzenie na właśnie samego Jezusa i pytanie, jak mogę być podobny do Niego, jak dzisiaj w swoich okolicznościach, ze swoim życiem mogę funkcjonować tak jak on.
To jest zakon najmłodszy, czyli zakon, który powstał w XVI wieku. I w początkowym okresie założyciel tego zakonu, Ignacy Loyola, miał na myśli wyjazd do Ziemi Świętej i tam chciał służyć Kościołowi. A jeśli nie byłoby to możliwe, to wówczas postanowił, że odda się całkowicie do dyspozycji Ojca Świętego. Okazało się, że Kościół nie potrzebował tam jezuitów i to oddanie się do dyspozycji Ojca Świętego rozpoczęło jakby ten szczególny charyzmat jezuitów gotowych w każdej chwili gdziekolwiek iść, gdy papież wezwie, pośle.
Towarzystwo Jezusowe zostało założone w głównej mierze do walki z reformacją, by bronić i rozszerzać wiarę oraz naukę Kościoła.
Samo słowo walczyć różnym ludziom różnie się kojarzy. Nie chodziło tutaj o walkę mieczem, nie chodziło tutaj o walkę wręcz, nie chodziło tutaj o żadne bojkotowanie, poniżanie, spychanie na margines. Chodziło tutaj o zrozumienie tego, co się dzieje na świecie. Chodziło o rozpoczęcie dialogu, dyskursu z reformatorami. I to, co Ignacy zawsze zalecał jezuitom, to mówił, zanim zaczniecie wysuwać jakiekolwiek kontrargumenty, to najpierw starajcie się zrozumieć, co ta osoba tak naprawdę ma na myśli i starajcie się obronić stanowisko kogoś, kto myśli inaczej niż wy. A jeżeli nie uda wam się tego obronić, to dopiero wtedy sięgajcie po kontrargumenty. Także ten dialog, ten dyskurs po części teologiczny, naukowy, ale również i duszpasterski, on trwa do dzisiaj z chrześcijanami innych wyznań i myślę, że z obopólnym szacunkiem. Cordero de Dios,
que quita.
Ignacy Loyola ustanowił surowe reguły, posłuszeństwo dogmatom, prawu kościelnemu. Jezuici w myśl hasła Sentire cum Ecclesia, zawsze z Kościołem, ślubowali wierność zarówno Kościołowi, jak i papieżowi. Mieli walczyć z szerzącą się reformacją, bronić i propagować naukę Kościoła katolickiego. Mieli również stać na straży papiestwa i umacniać jego zagrożoną pozycję. Szczególne przywiązanie jezuitów do papieża wyróżnia ich spośród innych zakonów. Jako jedyne zgromadzenie obok trzech ślubów zakonnych, ubóstwa, posłuszeństwa i czystości, składają jeszcze czwarty, bezwzględne posłuszeństwo papieżowi. Ignacy Loyola bardzo stanowczo podkreśla wagę posłuszeństwa wobec hierarchii Kościoła.
Wielkim darem, jaki zostawił całemu Kościołowi Ignacy Loyola, są ćwiczenia, które opracował, modląc się w grocie, w Manrezie, tuż po nawróceniu. I są to ćwiczenia, które mają na celu ćwiczenie nie ciała, tylko ducha, przeznaczone nie tylko dla jezuitów, ale dla każdego chrześcijanina. Mówiąc w skrócie, jest to taki czas uwalniania się od wszelkich nieuporządkowanych uczuć, od wszelkich przywiązań nieuporządkowanych. Mają na celu te ćwiczenia postawienie człowieka w sytuacji takiej wolności, by mógł podjąć bardzo istotne życiowe decyzje, by mógł dokonać wyboru swojej życiowej drogi, bądź tą swoją życiową drogę zrewidować. Ćwiczenia to są medytacje, to są rozmyślania, to jest przyglądanie się różnym scenom z Ewangelii i próbowanie przełożenia tego wszystkiego na swoje życie, na obecny kontekst i odpowiedzenia Bogu: Boże, co ja mam czynić, bo doświadczam w tych ćwiczeniach, jak bardzo Bóg mnie kocha, doświadczam tego, że mnie wybrał, że jestem w Jego oczach wyjątkowy, więc co ja mam w tej sytuacji zrobić? I ćwiczenia duchowe są rodzajem modlitwy, ale modlitwy, która ma doprowadzić jezuitę do tego, by potrafił kontemplować w działaniu, by potrafił modlić się, nie przestając działać, żeby nie było tak, że tutaj mam czas dla Pana Boga na modlitwę, a tam się zaczyna życie. Żeby w życiu jezuita potrafił spotykać Chrystusa w drugim człowieku, by potrafił tą głębię i obecność Boga mieć na względzie w każdej chwili.
Janusz Warzocha, jezuita, przełożony wspólnoty zakonnej w Gdańsku i proboszcz parafii Świętego Krzyża. Charakterystyczną rzeczą jest to, że konklawe rozpoczęło się 12 marca, a 12 marca 1622 roku była kanonizacja świętego Ignacego Loyoli i świętego Franciszka Xaverego. Także nie ulega wątpliwości, że ci święci patronowali bardzo mocno temu konklawę. I nie ulega wątpliwości, że papież Franciszek miał na myśli i Franciszka z Asyżu, i Franciszka Xaverego, bo patrząc na jego styl życia i patrząc na to, że jest jezuitą, na pewno odnajduje się w jednej i drugiej postaci. Ojciec Święty jest naszym jakby bezpośrednim przełożonym. Także w sytuacjach różnych, choćby zebrania się kongregacji generalnej zakonu, gdy wybór jest nowego generała, to ten wybór musi być zatwierdzony przez Ojca Świętego.
A może zakonnik zostać arcybiskupem, a potem papieżem? Okazuje się, że może.
Okazuje się, że może, chociaż my jezuici składamy ślub rezygnacji z godności kościelnych. Z jednym zastrzeżeniem, że chyba, że Ojciec Święty, a więc ten, który może nam nakazać pod posłuszeństwem, będzie chciał, abyśmy taką godność przyjęli, to wtedy ją przyjmujemy pod posłuszeństwem. Ale my jakby zrzekamy się tej godności, nie szukamy ich, ponieważ nasz charyzmat jest służbą Kościołowi, tam gdzie jesteśmy po prostu. Chcemy się oddać pokornej służbie i nie szukamy godności. No, papież może nam nakazać. Jeśli papież chce i uważa, że papież wie, że my składamy ten ślub, że się zrzekamy tych godności, natomiast może uznać w sercu, że jednak chce, aby ten jezuita był biskupem, bo jest potrzebny Kościołowi właśnie w tej służbie, to wtedy tak przyjmujemy.
Jak długo staje się jezuitą? Jak długo dochodzi się do tego? Chodzi mi o tą drogę, którą musi przebyć młody człowiek, który odnajduje w sobie powołanie i wstępuje do waszego zakonu.
Formacja nasza przebiega mniej więcej tak, bo nie można powiedzieć, że wszyscy przechodzą ją w sposób identyczny, ale na pewno 2 lata nowicjatu, zaraz po wstąpieniu do zakonu. Po nowicjacie składamy śluby czystości, ubóstwa i posłuszeństwa. Są to śluby wieczyste ze strony składającego, natomiast ze strony zakonu są to śluby jakby przyjęte i dopiero przyrzekamy, że nasze jakby pełne wcielenie do zakonu dokona się po iluś tam latach. Po nowicjacie rozpoczynamy filozofię, ona trwa 3 lata. Po studiach filozoficznych zazwyczaj przechodzimy 2-3 lata takiej praktyki pastoralnej, duszpasterskiej, podejmujemy się jakby różnych zadań, żeby też samego siebie sprawdzić, zobaczyć, do czego się nadajemy, jak osobowościowo, gdzie się lepiej czujemy, w czym możemy się dalej rozwijać, jak Panu Bogu służyć lepiej. I dopiero po tych latach próby, 2-3 latach, tak zwanej magisterki, to się nazywa u nas, podejmujemy studia teologiczne. I po 4 latach studiów teologicznych jesteśmy wyświęcani na diakonów i później po jeszcze roku diakonatu przyjmujemy święcenia kapłańskie. Po tym podejmujemy już pracę albo studia jeszcze specjalistyczne, najczęściej 2-3-letnie studia specjalistyczne. Podejmujemy pracę kapłańską, służbę już na konkretnych placówkach, w konkretnych zadaniach nam powierzonych. No i dopiero po iluś tam latach pracy kapłańskiej odbywamy tak zwaną 3. probację. Jest to jakby 2. nowicjat, ale już z całym tym bagażem różnych doświadczeń, przeżyć, z całą refleksją już nad własną drogą powołania. Wtedy poznajemy jeszcze bardziej Towarzystwo Jezusowe od strony dokumentów, konstytucji, ducha towarzystwa. Przyglądamy się sobie poprzez rekolekcje miesięczne ignacjańskie, które odprawiamy po raz 2 w życiu. I wtedy dopiero oddajemy się jeszcze pełniej do dyspozycji przełożonych, którzy ostatecznie, przełożony generalny decyduje, czy dopuszcza nas do uroczystych ślubów zakonnych i tak zwanego również 4. ślubu posłuszeństwa Ojcu Świętemu co do misji. I to wtedy dopiero, gdy składamy te śluby, oznacza nasze pełne wcielenie do zakonów, że zakon nas jakby w pełni aprobuje i przyjmuje nas po prostu do tej służby, a my z kolei mamy być dyspozycyjni i dać się posłać tam, gdzie Pan Bóg chce nas poprzez przełożonych, ostatecznie przez Ojca Świętego, który działa poprzez przełożonych zakonu, posłać nas nawet na koniec świata do różnych zadań. I my mamy dobrodusznie, wielkodusznie z oddaniem w to, tę misję wejść i jej się oddać.
Zawsze należy stawiać poprzeczkę wysoko. Ta poprzeczka dla jednych będzie zbyt wysoko, ale innych będzie motywowała. I dlatego formacja jezuitów trwa tak długo, bo kilkanaście lat przynajmniej. Niektórzy dłużej oczekują na te swoje ostatnie śluby. I ta formacja jest długa właśnie dlatego, żeby jezuita nauczył się swojej modlitwy, wyrobił swój własny styl i modlitwy, i działania, i by był w stanie działać w pojedynkę. Jezuici nie są zakonem, który praktykuje wspólną modlitwę, nie mamy wspólnego brewiarza, jak to mają wszystkie inne zakony. My jesteśmy przygotowani do tego, by móc działać w pojedynkę. Długa formacja ma przygotować jezuitę do tego, by w pojedynkę mógł zorganizować zarówno pracę duszpasterską, by mógł zorganizować wokół siebie ludzi, którzy będą z nim współpracowali. On musi zdobyć i fundusze na tą działalność i z tej działalności musi się rozliczać przed przełożonymi. Gdy zakonnik zostaje papieżem, to trzeba pamiętać, że ma za sobą nieco inne doświadczenie kapłaństwa niż ksiądz diecezjalny. Ksiądz zakonny ma przede wszystkim doświadczenie wspólnoty. I mimo, że u jezuitów ta wspólnota nie jest taką wspólnotą modlitwy jak w innych zakonach, to jednak relacje między jezuitami są bardzo silne. Nie są one umacniane zawsze wspólną modlitwą, ale zawsze jezuici byli przez Ignacego zachęcani do tego, by choćby pisać listy do siebie, jeżeli pracują w różnych rejonach świata. Także taka wspólna tożsamość, takie wspólne bycie razem i wspólna gotowość do pójścia z każdym z jezuitów, gdziekolwiek nas pośle, czy ojciec generał, czy ojciec święty. Także ta różnica jest znacząca, ponieważ ktoś, kto ma doświadczenie wspólnoty, będzie dążył do tego, by struktura nie była tylko strukturą, ale żeby stawała się wspólnotowa. Jezuici mają doświadczenie budowania wspólnoty w misji. Gdy jesteśmy posłani do prowadzenia szkoły, tak jak w Gdyni prowadzimy gimnazjum i liceum jezuitów, to jesteśmy posłani tam w trzech, w czterech i musimy stworzyć tą naszą wspólnotę w kontekście misji, do której jesteśmy posłani.
Ilu jest jezuitów w Gdyni?
Obecnie w Gdyni jest blisko 40 jezuitów, z tym, że wielu z nich to są nowicjusze oraz starsi ojcowie, którzy znajdują się w tak zwanej infirmerii, jezuici już schorowani, którzy przybywają do Gdyni z różnych innych miast i mają tutaj bardzo dobrą opiekę. Natomiast różnych dzieł apostolskich w Gdyni mamy bardzo dużo i zwykle po kilku jezuitów albo nawet jeden jezuita pracuje przy jednym dziele. Mamy szkołę, mamy parafię, dom rekolekcyjny, nowicjat, wspomniana już infirmeria ze starszymi ojcami. Także jest naprawdę w co jezuitów angażować. Tutaj na Pomorzu mamy jezuitów także w Jastrzębiej Górze i w Gdańsku Wrzeszczu. Gdańsk Wrzeszcz i Jastrzębia Góra to są również parafie, czyli podobnie jak w Gdyni, czyli jesteśmy też bardzo związani z kościołem lokalnym, z kościołem diecezjalnym i ta współpraca między jezuitami a księżmi diecezjalnymi zarówno w Gdańsku, jak i w Gdyni, może mniej wiem o Jastrzębiej Górze, jest naprawdę współpracą, z której my, jezuici, jesteśmy bardzo zadowoleni. Mam nadzieję, że również księża diecezjalni.
Na czym polega ta wyjątkowość jezuitów? Bo mówi się o tym, że są najbardziej wpływowym zakonem w Kościele katolickim.
Przed kasatą zakonu w 1773 roku z całą pewnością był to najbardziej wpływowy zakon. Wynikało to z tego, że jezuici byli doradcami osób decyzyjnych w kraju.
Byli spowiednikami władców.
Obecnie wpływ jezuitów nie jest taki jak przed kasatą, czyli przed zlikwidowaniem jezuitów na 40 lat. Jeśli możemy dzisiaj mówić o wpływie, a szczególnie w Polsce, o wpływie jezuitów, to najważniejszy wpływ widziałbym w propagowaniu ćwiczeń duchowych. Poprzez ćwiczenia duchowe, formując ludzi świeckich, a szczególnie formując liderów, nawet polityków, czy poprzez kierownictwo duchowe osób, które wpływają na losy kraju, trochę się robi. I jest grupa osób, która sięga po ćwiczenia duchowe, która szuka wśród jezuitów kierownictwa duchowego, również polscy politycy. jeżeli nie jest to systematyczne kierownictwo duchowe, to często jest to przyjaźń, która jest taką przyjaźnią o wymiarze duchowym. Przyjaźń, która sprawdza się wtedy, gdy ktoś przeżywa jakiś szczególny kryzys, gdy chwieją się jakieś ważne dla człowieka wartości. I wtedy, jeśli ma możliwość pogłębienia refleksji nad sobą w towarzystwie jezuity czy pod kierunkiem jezuity, to myślę, że wiele zyskuje i są takie osoby w Polsce.
Była to audycja Anny Rembas, Jezuici. Realizacja Jacek Puchalski.